Wracamy do sportowego śniadania. Dzisiaj naszymi gośćmi pan Henryk Chłodnik, trener badmintona, i Mateusz Szydłowski, zawodnik, ale też trener, bo to już też ustaliliśmy. I właśnie, skąd w ogóle badminton? Jak to się zaczęło?
Ja jestem z Głubczyc ogólnie i tam są tradycje takie klubowe, że nasze miasto zawsze słynęło z badmintona. Gdzieś moja mama kiedyś grała i tak jakoś mnie zarazili w ogóle, jak znają koledzy, po prostu starsi, którzy uczęszczali na sekcję badmintona. Spodobało mi się, zostałem i nie żałuję naprawdę.
A u pana, panie Henryku, to chyba troszeczkę będzie dłuższa historia, jeżeli chodzi o...
Zapomniałem wypowiedź Mateusza, tym badmintonem z Głubczyc, tak jest trochę skromny, ale przyznajmy, że taką kolebką z wyczynowego badmintona to był Technik Głubczyc, zresztą tam jest, do tej pory funkcjonuje Szkoła Mistrzostwa Sportowego, tam byli pewni pasjonaci, którzy, bo to też trzeba chcieć, trzeba naciskać władze samorządowe, żeby wybudować tam halę 12-kortową. Tam jest 12-kortowa hala badmintonowa, której korzystają rekreacyjnie też mieszkańcy Głubczyc i nie tylko, bo tam regularnie odbywają się turnieje dla młodzieży, dla ludzi w starszym wieku, plus 30, plus 40 i tak dalej. I chwała nam za to. Ta kolebka wychowała olimpijczyków. Przecież Mateusz nie mówi, że stamtąd pochodzi. Przecież Wojtkowska, Siemieniec, Bąkowa. Tam wychodzi Bożena Harocz. Co prawda pierwszą olimpijką, która wystartowała w 82, dla przypomnienia, pierwszy debiut badmintona na olimpiadzie, to była nasza zawodniczka pochodząca z Opolu, ze Zrywy Opole, świętej pamięci córka Mariana Krasowskiego. I ta Kasia Krasowska reprezentowała nas w Barcelonie. Co prawda te sukcesy nigdy nam nie przychodziły na olimpiadzie łatwo, bo trudno powiedzieć, że sukcesem jest przejście pierwszej czy drugiej rundy, no ale takie są realia światowe, co nie zniechęca, nie powinno nas zniechęcać, skoro nie zniechęca Duńczyków, którzy łożą na to olbrzymie pieniądze, budują dziesiątki, setki hal i mają tysiące zawodników i rzekłbym nawet prawie z milion uprawiających ten sport rekreacyjnie do tego, żeby to uprawiać, bo jest to promocja życia i powiedzmy sobie zdrowego spędzania czasu.
A jeśli chodzi o sam badminton, jeśli chodzi o pana?
A badminton? Tak, jest to taka dyscyplina, którą zetknąłem się w swoim rozwoju, powiedzmy sobie, rekreacyjno-sportowym na uczelni w latach 70. To była też taka nieśmiała dyscyplina, którą jeszcze ktoś nazywał kometka, ale tam przeszedłem cały proces wiedzy tajemnej, którą trzeba posiadać, żeby jakieś tam możliwości w tym badmintonie mieć i wiedzieć. I to z pożytkiem po 30 latach okazało się, że słusznie, bo tutaj na Uniwersytecie Opolskim udało mi się tą dyscyplinę rozpropagować.
Co jest potrzebne, żeby grać w badminton? Czy to tylko podkoszulek, wygodne buty i rakietka, czy to jest dużo bardziej skomplikowany i drogi sport?
Będę to przypominał mi takie pytanie, kiedy to mój kolega zobaczył narciarza, który wjechał w super sprzęcie za 2-3 tysiące nat, nie mówiąc o kombinezonie i hełmie, wjechał na Kasprowy, popatrzył się w prawo, w lewo, no i zjechał wyciągiem na dół. Także można na badmintonie przy odrobinie różnorodności i marzeń, kaprysu, poszperać w katalogach i kupić subtelny czy wyszukany sprzęt super firm profesjonalnych, typu Yonex, czy Lining, czy Babolat, i kupić sobie rakietkę za 700 zł, strój za 1500 i obuwie za 400. Ja myślę, że w przedziale kilkuset złotych każdy uprawiający tą dyscyplinę w kontekście 2-3 razy w tygodniu może sobie sprawić tą przyjemność i kupić bezpieczny w miarę sprzęt, bo uważam, że warto przeznaczyć 200 zł, czy nawet troszeczkę więcej na obuwie, które daje mi gwarancję bezpiecznego poruszania się w tym sporcie. Bo jeżeli ja kupię to za 20 zł, bo chcę pooszczędzić, no to nie, ja tak specjalnie nie widzę, czy nie nastąpi w pewnym momencie kontuzja, pośliźnięcie, czy niedostawienie, czy niedomknięcie stopy na korcie.
Możliwe jest też tak, że zakupienie bardzo popularne się stało w okresach letnich samej siatki. Ludzie kupują, stawiają sobie w ogrodzie i ćwiczą przed domem.
Siatka to nie problem, bo można to zrobić równie dobrze ze sznurówek, czy można kupić taśmy w pasmanterii za 15 zł. Ustawienie boiska czy kortu nawet na świeżym powietrzu, co prawda jest utrudnione ze względu na te różne tam powiewy i podmuchy, ale są takie dni, które można spokojnie pograć dla zdrowia, nawet na plaży. Ale ostrzegam przed sprzętem typu 10 zł w komplecie para rakiet plus dodatkowo lotki, które są kupowane na przykład w Realu, kiedyś tak były. I ludzie, zdarzyło się, że ktoś przyszedł z taką rakietką, niezdrowa, przede wszystkim dla ruchu nadgarstka i stawu łokciowego, mogą być bardzo poważne konsekwencje. Kupmy tą rakietkę z tych włókien węglowych, która jest w miarę lekka, bo rakieta badmintonowa nie jest ciężka. Ona waży 80-90 gramów w odróżnieniu od tenisowej, która waży już ponad 300 i dlatego są te trudności w opanowaniu techniki, na przykład w tenisie ziemnym, ale badmintonowa jest lekka. Lotka, za niewielkie pieniądze można kupić tubę lotek i używać ją do woli.
A są jakieś rodzaje tych lotek, czy to jest jeden ustalony?
Jak sama nazwa wskazuje, lotce nierówna i tutaj w zaraniu kiedyś używano lotek z gęsich piór, czyli były takie przycinane, specjalnie mocowane w korkowej zaprawie i to były lotki początkujące i one w tej chwili dotyczą zdecydowanie tego nurtu wyczynowego, a rekreacja musi się pocieszyć lotkami, które są produkowane na użytek wszystkich, zdecydowanie twardszymi przede wszystkim, no i zbliżonymi swoimi parametrami do lotek piórowych, ale wymóg rozgrywek międzynarodowych, akademickich zresztą też lotki piórowe. Droższe zdecydowanie, no i mniej trwałe. Ktoś, kto uprawia tą dyscyplinę rekreacyjnie, będzie bardziej zadowolony z tej lotki tworzywa, dlatego że ona daje mu szansę, że ona będzie dłużej użytkowana. A lotkę piórową można jednym uderzeniem złamać, czy zniekształcić jej trajektorię.
Jeszcze zapytam, czy gdy przechodzimy na zajęcia do pana tutaj, na halę w ramach WF-u, potrzebujemy mieć własny sprzęt, czy...
Nie. Ja już się jakoś tak poświęciliśmy tutaj, że tak powiem, nasze siły, żeby to ukrócić tą samowolę sprzętową. No własny sprzęt, no odróżniajmy. Sprzęt, czyli ubiór, odzież i obuwie bezpieczne od rakietki, którą niestety my proponujemy i kupiliśmy takie zestawy średnio technicznie, powiedzmy sobie, drogie, ale bardzo bezpieczne dla studentów, którymi naprawdę można się posługiwać i w miarę szybko opanować elementy techniczne.
Czyli zapraszamy na WF-y i na kursy zmienne, żeby tego badmintona, jeszcze ten badminton promować.
No, bezwzględnie, nieważna płeć, jak to mówią, ważne uczucie i zapraszam panów również, którzy tak trochę nieufnie odnoszą się do tego badmintona, a co to jest taki babski sport, że tam tymi paletkami sobie tłuczecie, no ale jak tak przyjdzie, zapraszam zresztą tych bardziej uzdolnionych, czy tych, którzy w jakiś sposób opanowują te elementy, mają możliwości i chcą przede wszystkim doskonalić swoje umiejętności i tak to robimy. Dwa razy w tygodniu jest ta sekcja dla tych bardziej uzdolnionych i oni tam ze sobą toczą bardzo, bardzo wyrównane boje i podnoszą swoje umiejętności. I nie ukrywam, że startują też w takich rozgrywkach rekreacyjnych, typu mistrzostwa województwa, są pewne ligi, w Głogówku między innymi, w Kompraktisach. Można się tam wyżyć troszeczkę w większym zakresie niż tylko u mnie dwa razy czy raz w tygodniu.
I też pan organizuje zawody. Pamiętam turniej mikołajkowy co roku chyba.
Zawsze. Sprawiam przyjemność nie tyle sobie, co tych popularyzując tą dyscyplinę. I jest turniej z okazji Dnia Kobiet, mikstowy, pojedynczy. Jest turniej mikołajkowy. Są w okresie Piastonali też taki dowolny turniej, czy to jest zarówno w grze pojedynczej, czy podwójny. Chcą, zapraszam, cieszę się z tego, że uczestniczą.
A już może odchodząc od naszej uczelni, bo też mówiliśmy o tych międzynarodowych rozgrywkach, o olimpiadzie, o naszych zawodnikach na tych turniejach, a w jakich takich właśnie międzynarodowych turniejach można się mierzyć? Czy to są coroczne Mistrzostwa Świata, czy też są Mistrzostwa Europy? Wiemy, że też jest olimpiada, ale jakie to są te największe turnieje?
Największe turnieje światowe przede wszystkim to są super serie, które są bardzo wysoko punktowane i przede wszystkim tam pula nagród jest wysoka w porównaniu do tych niższych rank turniej. No i są Gold Ligi, to już są niższe kategorii, ci challengery i zwykłe turnieje takie. Więc to na arenie międzynarodowej i turnieje w Polsce, na przykład jakieś tam, to już w naszym podwórku.
No uzupełnię, że pula, znaczy te turnieje różnią między sobą pulą nagród, mówimy o wyczynowych. Pula nagród już przekracza w kilku turniejach, między innymi China Open, Yonexu, pula przekracza $1 milion, także tam parę groszy jest już do ogarnięcia. Jest w Dubaju też turniej na milion, takie turnieje mniejsze, w tej chwili Adrian Dziółko startował w Sao Paulo. Tam była pula też kilkadziesiąt tysięcy dolarów i wchodząc do półfinału, no jest to w granicach 5-10% pula, którą można wygrać. Także to nie jest tak zupełnie bezinteresownie. Ci zawodowcy wydają pewne pieniądze, ale też one tam troszeczkę do nich wracają. Ja myślę, że tam najgorszą dyscypliną oprócz badmintona do rozwoju jest tanie ziemny, bo tutaj nie ma takich środków, żebym ja przeznaczył dzieciakowi 12-14-letniemu nieograniczoną ilość środków, żebym jeździł po całym świecie, zdobywał punkty i doskonalił się w konfrontacji z najlepszymi. Dopiero jak uzyskam pewien sukces, to może się ktoś znajdzie, który zasponsoruje i powie, dobrze, dajemy. Nas Związek Piłki Nożnej finansuje pańskie wyjazdy, jak pan jest 14-16-latkiem na Mistrzostwa Europy, na rozgrywki i tak dalej. Zresztą kluby piłkarskie też finansują rozwój dzieciaków, ale w przypadku tych dyscyplin indywidualnych jest cienko i stąd ta niemoc, że tych ludzi uprawiających wyczynowo te dyscypliny, o których mówię, jest niewielu w Polsce.
I te turnieje są w każdym roku, czy to są jakieś oddzielne czasie? Tak jak na przykład w piłce nożnej mistrzostwa są co 4 lata. Czy w badmintonie w każdym roku są rozgrywane te turnieje?
Mistrzostwa są u nas co 2 lata Europy. A te super serie są co rok, ten turniej.
I to jest coś w charakterze ligi, rozumiem, ta super seria?
Nie, to zwykły turniej, taki punktowany do rankingu światowego. Aha. I to on jest właśnie wysoko punktowany, tak jak w tenisie Australian Open czy US Open, tak szlemy, tak? To u nas są super serie.
A jeśli chodzi o sam ranking, to jak to wygląda, jeśli chodzi o polskich zawodników?
To na 16 miejscu teraz jest para miksowa Mateusza Zięba. To w mixach. Kiedyś to była para numer 1 światowego rankingu, więc to już utytułowana bardzo para. Chłopaki Adam Cwalina i Przemek Wacha. To jest on na 26 miejscu światowego rankingu. Adrian Dziółko na 71. No i
Mateusz Dubowski też ten student jest w tej drugiej setce i to jest maks, co można na razie osiągnąć, bo przecież Duńczycy, których nawet pochodzi ten wicem świata Jorgensen, to też w miesiące, jak mają jednego zawodnika, to się z tego cieszą, a tak przeważnie Chiny, Malezja, Filipiny, Korea, Japonia. Takie dominanty, którzy mają nieograniczoną pulę środków na to, żeby wyselekcjonować bardzo, bardzo dobrych zawodników. Zresztą ta dominacja może nie jest aż taka namacalna, jak w tenisie stołowym, który w tenisie na 10 zawodników w pierwszej dziesiątce jest 8 Chińczyków. No. I wygrywają praktycznie wszystko. No, ale cóż, no, nikt nikomu nie broni. No. My też myśląc o olimpiadzie w lekkoatletyce, to też nie nastawiamy na to, żeby wygrywać biegi długie czy sprinty, tylko tak się zastanawiamy, a może rzut kulą, pchnięcie kulą, przepraszam, a może rzut młotem i tak dalej. I tutaj te sukcesy powinny nam przychodzić, no ale tak postępują wszystkie państwa przygotowujące się do olimpiady. No, coś za coś, prestiż, ale z rozsądkiem.
Jak jesteśmy jeszcze przy tym rankingu, bo często się słyszy w tenisie ziemnym, że któraś rakieta z dalszego rankingu wygrywa z tą z pierwszej dziesiątki. Czy w badmintonie też tak jest, czy jednak ci z tej pierwszej dziesiątki to jest jednak taka wyselekcjonowana grupa, że kurczę, z nimi to ciężko jednak wygrać?
Zdarza się, na przykład Azjaci mają dużo zawodników, którzy na przykład nie występują w zawodach, a przychodzi do tego, że mają możliwość uczestniczenia w tych zawodach i mogą się zmierzyć z tym najlepszym i zdarza się, że wygrywają i jest niespodzianka, tak? Tak samo Europejczycy, jak wygrywają z Azjatami, to też jest wielka niespodzianka, że mogą, tak?
A jest jakiś limit na takich turniejach, jeśli chodzi o daną narodowość, że tylko ileś osób, iluś zawodników można wystawić, czy jednak nie? Czy to jest otwarte?
W turniejach tak super seria trzeba być w pierwszej setce, żeby po prostu myśleć o tym uczestnictwie w tej grze, a jeszcze są eliminacje do tego i to w zależności od rankingu, jaki prezentuje.
Taki ścisły limit obowiązuje w eliminacjach olimpijskich, zarówno oprócz tego, że trzeba mieć dobry ranking, to żeby dwóch zawodników reprezentowało Polskę na przykład w grach pojedynczych, to musi być jeden zawodnik w pierwszej dziesiątce. Taki mały, skromny limit, ale spróbujmy go osiągnąć. To jest na razie niemożliwe. Zresztą Chińczycy mają problem, że praktycznie mogłoby ich 8 startować, czy Koreańczycy, czy 6, ale startuje 2 maksymalnie i to jest taki, powiedzmy sobie, egalitarna zabawa, że jeszcze dajemy szansę innym, bo tak zwróćcie uwagę na rozgrywki 4 lata temu, tam był taki problem jak z parami mieszanymi, że zaczęły się układać Koreańczycy, Chińczycy, czy odpuścić ten mecz, czy nie odpuścić i w końcu odbyło się tak awanturze i zdyskwalifikowano parę i miała tutaj szansę Polska bala nawet na medal, no ale jakoś się nie udało, przegrali, bo bardzo problematyczny mecz w trzecim secie 2 punktami, ale tak jest, no coś trzeba robić z tym, żeby nie dominować, bo przecież można powiedzieć, dobrze, to ci najlepsi startuje, 40 najlepszych, no prawie wcześniej przyjadą rozegrać mecz Chińczycy z resztą świata.
Jaki jest procent tych Azjatów w tej ścisłej, no powiedzmy, setce?
Azjatów, no w setce, no to jest chyba 70 do 30.
Czyli właśnie chodziło mi o pokazanie tego, jak bardzo zdominowany jest jednak ten sport przez tę nację.
Odgryza, Europa się odgryza. Ja to widzę. Na przykład tutaj takim naprawdę liderem w rozgrywkach europejskich są Duńczycy. Gdybyście przyjrzeli tym listom, to tam jest paru Duńczyków, którzy skaczą troszeczkę do gardła tym Azjatom i trochę im czasami jest głupio, że przegrywają z jakimś Europejczykiem. Zazwyczaj jest to Duńczyk, no ale chwała nam za to. No, do kiedyś Chińczyków widzieliście w dyscyplinach lekkoatletycznych, sprintera, kulomiota, skoczka i tak dalej, a teraz zobaczcie, w każdej praktycznie konkurencji lekkoatletycznej Chińczycy się tam pojawiają i być może my za lat 10-15 też będziemy dominowali. Kiedyś stanie stołowy był też zdominowany przez Azjatów, ale zwróćcie uwagę, że mistrzami świata byli też Szwedzi w swoim okresie, był też Niemiec, Timo Boll, taki genialny zawodnik i wielu, wielu innych Europejczyków, którzy robili przykre niespodzianki Chińczykom. No cieszmy się z tego, bo przecież świat ma być różny, ma być zróżnicowany i to nam się powinno podobać.
Ale są też mistrzostwa Europy zapewne. Jakie tam nacje wiodą prym?
No to już powiedziałem. Duńczycy też. Zdecydowanie. Duńczycy, trochę Niemcy, Anglicy. Trochę się Anglicy. Niemcy jeżdżą, Anglicy. No my tak jesteśmy taką, powiedzmy sobie, końcówką pierwszej ligi. No, tak bym to określił, ale ze wskazaniem na to, że Polacy będą się rozkręcać, rozwijać, tym bardziej, żeby się popatrzyli na kluby, które prowadzą szkołę, bo to jest ważne, żeby też szkolić młodzież. Są takie klubiki, których nawet trudno wymówić, na przykład Orbitek Staszęcin, mówi wam to coś? To tak jakby ktoś powiedział Termalika Nieciecza, nie? A tam są tacy pojedynczy pasjonaci, jest taki Bieruń też klub badmintonowy, są jeszcze takie kluby oprócz Technika, bo kiedyś był tylko Technik, był wszyscy tak, super wyczyn, macie szkołę sportową i stąd powinni się wywodzić mistrzowie. Niekoniecznie. Przemek Urban, który kiedyś był naszym studentem, też pochodzi z tego Orbitka Staszczyncina, Paweł Pietryja, pochodzi nasz aktualny reprezentant z Plesbadu Pszczyna. Tam też są bardzo przyzwoici, fajni pasjonaci ludzi, którzy organizują wkoło siebie to całe życie badmintonowe. O tym się nie pisze, no bo kto tak bardzo się interesuje, jeżeli chodzi o sport, który nie daje medali na olimpiadzie w Polsce? No to trzeba kiedyś pokonać ten próg.
Zdarza się, żeby właśnie wystąpić na tej olimpiadzie, że ci Azjaci, tak jak na przykład w tenisie stołowym, że oni często zmieniają też narodowości, żeby mogli występować. Czy w badmintonie też tak jest, czy nie?
Na razie nie byliśmy w Pekinie, żeby odkupić czy zachęcić studentów chińskich do studiowania na uniwersytecie, ale prawdopodobieństwo istnieje, bo gdybyśmy przejrzeli na te dominujące w polskiej lidze zespoły czy kluby tenisa stołowego, to tam praktycznie Chińczyk jest numer jeden albo numer dwa, czasami jest dwóch, jeden, ale to samo się dzieje w klubach hiszpańskich, w klubach niemieckich, które startują w rozgrywkach. Są holenderskich, które startują naturalizowanych ludzi, którzy mają obywatelstwo niemieckie, szwedzkie czy hiszpańskie i ci ludzie reprezentują ich kraj z dobrymi sukcesami. Zresztą tak się dzieje w wielu dyscyplinach. No popatrzcie na piłkę nożną i inne takie, powiedzmy sobie, dyscypliny, którym trzeba się pokazać, no to musimy coś zrobić, nie? Zresztą chyba będzie grał u nas niedługo Leon w siatkówce, także
no tak.
Nie jesteśmy my jedyni, aczkolwiek precedens w siatkówce zrobili Włosi, którzy mają i zarówno Zajcewa, też oryginalny Włoch, czy Juan Torrena, no i jakoś tak nie udało nam się ich pokonać i być może ten Leon będzie tym języczkiem uwagi w eliminacjach olimpijskich. To samo chcą Brazylijczycy zrobić też przed olimpiadą, mają też Kubańczyka. No coś się dzieje, no niekoniecznie ta narodowość, którą się wyssało z mlekiem matki, dominuje później w naszych decyzjach zawodowych.
Też warto spojrzeć na reprezentację Niemiec w piłce nożnej. Tam tych Niemców takich czystych to też nie ma zbyt wielu chyba.
Patrz, on ma na imię Jurgen, jakie to dziwne imię, nie?
No tak.
No to tak to jest, no to przecież zawodowców tych jest tam, przecież dochodzi taki paradoks, że Boateng czy tam inny zawodnik mają brata przeciwko sobie i walczą z równym zaangażowaniem, bo decydują też środki, które no ja to już pomijam tą piłkę nożną, bo tam uważam, są już tak amoralne te stawki zarobków wśród tych ludzi, że one już ich nie rozwijają, one ich nie motywują, bo oni w tym momencie nie myślą o tym, żeby podnosić poziom, ale o tym, co zrobić z tymi pieniędzmi, co zainwestować i jaki z tego uzyskać zysk. Troszeczkę trzeźwiejsza jest ta sytuacja w tych dyscyplinach, nazwijmy to skromniejszych czy biedniejszych, że to są jakieś takie środki do ogarnięcia, a nie 100 czy 200 tysięcy funtów czy dolarów tygodniowo.
Ale jeszcze reprezentacja Niemiec to jeszcze jesteśmy w stanie zrozumieć, bo to jest kraj, w którym jest dużo imigrantów i niektórzy, większość z nich tam się wychowała, ale na przykład reprezentacja Katarów w piłce ręcznej. Gdzie w tym jest, czy w tym jest jeszcze sport?
Tak to, no, nazwijmy, jak najbardziej, no, przecież jest piłka, jest zawodnik, oni tam nie grali w dziesiątkę przeciwko nam na boisku tą piłkę ręczną, no, ale przecież nasz zawodnik, trener aktualny piłki ręcznej, Dusze Bajew, też swego czasu nie pochodził jak z Sewilli, tylko się urodził w państwie jeszcze, nie wiem, czy pamiętacie, Wspólnota Niepodległych Państw, tytułem Związek Radziecki, był reprezentantem tego kraju, później nagle został Hiszpanem, później z dobrymi efektami został trenerem Atletico Madryt, a teraz jest wspaniałym trenerem w Kielce i trenerem naszej kadry. I z takim samym zaangażowaniem obserwuje wysiłki i, powiedzmy sobie, sukcesy swojego syna, który jest Hiszpanem i równie dobrze walczy przeciwko jego drużynie, która była reprezentacja Węgier na ostatnim mistrzostwie Europy.
Też troszeczkę odeszliśmy od badmintona. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo dużo mówiło się o różnych typach zawodów, czyli single, mixty i tak dalej. Jak się gra w tego badmintona? Czy to jest tylko te gry pojedyncze, czy jednak nie? Czy jest też debel i te właśnie mixty?
Dla rekreantów preferowałbym grę podwójną. No może mniej biegania, bardziej taktyka i troszeczkę jakoś tak bardziej się to towarzysko rozgrywa i ta jest dyscyplina ciekawa. Zresztą trening wyczynowy, to może Mateusz coś powie, zdecydowanie się różni między grą i taktyką gry pojedynczej czy gry podwójnej, ale ze wskazaniem dla pań i dla mężczyzn w wieku różnym gra podwójna.
No właśnie, a to już uśmiechnąłeś się, jak pan trener powiedział, że dla amatorów gra podwójna.
Nie do końca tak gra podwójna. Właśnie amatorzy właśnie preferują bardziej singla, po prostu, bo chcą sami pograć, pobiegać, pomęczyć się i oni nie potrafią docenić, że gra podwójna jest też bardzo wymagająca i nawet jeszcze cięższa niż singiel po prostu. Tam jest praca niska na nogach, tu jest szybkie uderzenia, szybki refleks, więc jest na czym tutaj też pracować, więc...
I taktycznie też jest bardziej wymagająca.
Jest wymagająca, tak samo. Singliści nie trenują razem z debliistami, zawsze są treningi oddzielne. Singliści trenują osobno, debliści trenują osobno, bo tam są całkiem inne schematy, zagrania i taktyki.
Czyli jeżeli ktoś już gra z kimś w parze, to zazwyczaj nie gra jeszcze dodatkowo jakichś zawodów indywidualnie?
Znaczy to jest tak, jak grają zawodnicy gry podwójne, to grają mixta lub debla, tak? A singliści skoncentrują się właśnie tylko na grze pojedynczej.
A my jeszcze raz zapraszamy do tego, żeby uczęszczać na zajęcia badmintona, żeby rozwijać ten sport nie tylko na naszej uczelni, ale też rekreacyjnie, bo można, tak jak mówiliśmy, grać w niego w każdym miejscu. A dzisiaj już będziemy powoli kończyć nasze sportowe śniadanie. Naszymi gośćmi był pan trener Henryk Hołodnik, trener naszych badmintonistów, i Mateusz Szydłowski, zawodnik też na naszej uczelni, ale też i trener, o tym też już mówiliśmy. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
A my wracamy za tydzień ze Sportowym Śniadaniem. Program dzisiaj prowadzili
Marcin Michalski
i Jakub Trzaska, więc do usłyszenia już za tydzień.
W realizacji programu pomógł lokal Kuchnia.